Tu jest mój dziadek, miał na imię Zygmunt, babcia Wanda, Wanda i Zygmunt Brun. Nie wiem, z którego to jest roku, ale w każdym razie z Odesy. Ja nie wiem, to jest chyba jakiś cud, że te zdjęcia przetrwały do tej pory. Tu jest babcia Wanda jako młoda dziewczyna, jeszcze przypuszczam, że przed ślubem. I to jest 1903 rok. W szlacheckim stroju tutaj jest tak przedstawiona. Moja mama Irena. Na moją mamę wołali Renia czasami.
Mama i jej rodzina mieszkali w Łódzku.
Tak jest. Tu jest takie zdjęcie, gdzie jest ciocia Alina, bo ciocia Alina była starsza od mojej mamy o 11 lat. Więc jest jej zdjęcie z mamą. Mamusia tutaj jako mała dziewczynka, 4-letnia, wydaje mi się tak na oko. Trzyma torebeczkę srebrną. I ja tą torebeczkę mam do tej pory. Mama mówiła kiedyś, że to była taka torebeczka na bal karnawałowy czy coś, srebrna. Tutaj są inicjały. Wydaje mi się, że to była torebeczka mojej babci, bo tutaj chyba inicjały są Wanda i Zygmunt Brun. A moja mama w późniejszym okresie przerobiła tą torebeczkę na papierośnicę, jak paliła papierosy. To jest Jagódka. Mamy serdeczna koleżanka, zresztą są zdjęcia tutaj z 39 roku, jak one z takimi długimi warkoczami, jak to panienki 15-letnie jeżdżą na rowerze, cieszą się życiem i nie zdają sobie sprawy z tego, co ich czeka, jakie będą ich losy w ogóle.
Zostały jeszcze szczypce do cukru.
Tak, zostały szczypce do cukru z roku 1911. To są właściwie jedyne pamiątki. Jeszcze u mnie w domu wisi wielki zegar ścienny, który też przeleżał przez ten okres, kiedy moi dziadkowie przyjechali tutaj do Opola wagonami bydlęcymi. Przeleżał u nas w piwnicy szereg lat. Kilka lat temu go odrestaurowałam i ten zegar nazywałam Zygmunt. I wisi u mnie na ścianie. Także to są trzy takie pamiątki, które można dotknąć, że tak powiem. Ten brulion pisany ołówkiem na takich bardzo pogniecionych i brudnych kartkach przetrwał 80 lat. Moja mamusia zanotowała swoje wspomnienia z okresu wybuchu II wojny światowej. Sierpień. Cała Europa była w naprężeniu. Oczekiwała wypowiedzenia wojny przez Niemcy. Żadne państwo nie chciało przelewu krwi. Jedne Niemcy, nigdy nienasycone, pragnęły zdobywać cudze ziemie. Wojskowi byli zapracowani, ale nie zdradzali tajemnicy. Potem wyszło na jaw, że przygotowali się do mobilizacji. Noc z 13 na 14 sierpnia. Budzę się w nocy i słyszę duży ruch samochodowy na szosie. W pierwszej chwili przyszło mi na myśl, że wojska wyruszają na wojnę. Raptem stuka ktoś do drzwi. Mama wyszła, przyszedł urzędnik z magistratu z kartą mobilizacyjną do sąsiada. Nie mogłam już spać. Ciągle zadawałam tatusiowi pytania na temat mobilizacji. Dopiero nad ranem trochę zasnęłam. I teraz najważniejsza data, 1 września. Przyszła mamusia ze sklepiku i powiedziała, że Niemcy przekroczyli granicę polską. Po obiedzie wyjechałam z Jadzią na szosę. Batalion pancerny przed wyjazdem miał przysięgę na wierność ojczyźnie. 2 września. Alinka mówiła mi, że na pewno wojny nie odczujemy, bo u nas jest zupełnie cicho. Tymczasem zaczęli zjeżdżać się uciekinierzy z różnych miast. Jedni uciekinierzy byli to sami dygnitarze. Pomiędzy nimi w Łódzku był pan prezydent i ambasadorowie. Po wyjechaniu batalionu na jego miejsce pociągami zaczęto przywozić wszystkie urządzenia i samoloty. Lotnicy z Krosna opowiadali nam ciekawe historie. 9 września. Dzisiaj wybrałam się do spowiedzi Komunii Świętej. Mamusia poszła już naprzód, a ja zaszłam po Jagę. Raptem coś zaczęło silnie, takim głuchym odgłosem stukać. Nie mogłam się zorientować, co to takiego. Do pokoju wpadła pani Milejska i krzyczy, żeby Jadzia czym prędzej wstawała. Dopiero przyszło mi na myśl, że to pewno bombowiec i do niego strzelały armatki przeciwlotnicze ustawione na przeciwległym wzgórzu. Wylatuje na podwórze, a wszyscy podoficerowie z maskami, dziećmi, cennymi rzeczami biegną do schronu. Myślę sobie, oj, trzeba zwiewać. Ale gdzie? Lepiej do domu, do rodziny. Jak ginąć, to wszyscy razem. 10 września. Wychodzę na ganek, a tu takie wstrząsy, że cały dom trzęsie się. Wlatuję do domu, szyby drżą, chwytam apteczkę, nie wiem gdzie uciekać. Alinka akurat myła się i w bieliźnie ze szlafrokiem w ręku biegnie do piwnicy i mnie woła. Mama lamentuje, gdzie tatuś? Wybiegam z mamcią na podwórze i pytam się uciekających lotników, gdzie się chować. Czy do piwnicy, czy w pole, czy gdzie? Każdy krzyczy co innego. Z tego wszystkiego wracam do domu, bo samolotów już dawno nie było. Przychodzi znów tatuś i mówi, że to był bombowiec niemiecki i rzucał bomby na lotnisko. 11 września. Wstajemy, bo samoloty już zaczynają latać. Pakujemy pościel, bo tatuś mówi, że w razie nieszczęścia łatwiej zabrać rzeczy spakowane. Przed południem siedzimy pod stogiem siana i wygrzewaliśmy się na słońcu. Samoloty latały, ale tylko wywiadowcze. Po południu słychać, że lecą. Chowamy się do chaty i zaczynamy się modlić. Nadlatuje 21 samolotów i zrzucają bomby. Odzywa się coś z ziemi. To działa przeciwlotnicze. Wczoraj nie było ich jeszcze i miasto było całkowicie bezbronne. Dzisiaj są i każdy czuje się bezpiecznie, że przynajmniej ma jakąś ochronę. Września. Cały dzień siedzimy w stodole. Mama, tam tylko czuje się bezpiecznie. Samoloty ciągle latają, gdy zbliżają się do nas. Po prostu modlimy się. Po południu nadleciało ich kilka i zaczęły prać na miasto. Wieczorem Alinka wraz z Saszką, synem gospodarza, jeździła do gospodarza Jeremczuka, u którego były nasze rzeczy. Długo nie przyjeżdżała. Także rodzice martwili się, że ją zastrzeliła straż. Mówiono, że chodzi patrol. Jak ktoś się nie zatrzyma, to strzelają. Nareszcie Ala wróciła. Bardzo zmęczona, bo pewien czas musiała pchać rower po piasku i pod wiatr. Po drodze spotkała pana Kosackiego, sąsiad z kolonii, który powiedział jej, że dają w banku pół pensji. 14 września. Pogoda pochmurna, przypuszczam, że samoloty nie będą mogły latać. Gospodarz zaprzęga konie na wóz, wsiada Ala z mamą i jadą do miasta. My z tatą zostajemy. Tymczasem niebo rozpogadza się i słyszymy, jak te nieszczęścia znowu latają. Ja wcale się nie boję. Myślę, że mama z Alą dadzą sobie radę. Siedzę w chacie i ceruję pończochy, aż tu słychać, że artyleria bije coś blisko. Wyskakuję na dwór. Widzę, że nisko nad lasem leci samolot. Wygląda jak błyszczący wieloryb. 10 września. Ledwo wyrwałam się i pojechałam na rowerze wraz z Saszką do kochanej Jagódki. Przyjeżdżam wesoła, a tam wszystkie panny się modlą i zalewają łzami. W ogóle mają grobowe miny. Pytają mnie, czemu jestem taka wesoła? Czy nie wiem, że Niemcy już koło Włodzimierza? Że to już po nas? Ja jakoś nie bardzo się nastraszyłam. Pocieszam ich, że jakoś to będzie. 15 września. Ledwo zaczęło się rozjaśniać, na dworze zaczęliśmy przygotowywać się do drogi. Gospodarze bardzo serdecznie nas żegnali. Rodzice z Alą jechali furmanką, a ja ku wielkiej mojej radości rowerem. Pogoda była ładna, niebo bezchmurne, na drogach pustki, gdzie niegdzie tylko furmanki z ludźmi. i stobołami. Gdy przyjechałyśmy na miejsce, byliśmy strasznie zakurzeni. Zaraz znaleźliśmy u gospodarza wolny pokój i tam rozmieściliśmy się. 16 września. Przespałyśmy się na słomie, tobołki pod głową, nakryci byliśmy płaszczami. Ja się wcale nie wyspałam. Przyszedł pan Ryk i oznajmił, że w mieszkaniu wszystko w porządku. Ala dowiedziała się, że w banku wydają 1/3 część miesięcznej pensji. Znajomi radzili, żeby pojechała zaraz. Przyjechała strasznie zmęczona. Mama, jak się dowiedziała, że Ala była w banku, to ze łzami uściskała ją i wycałowała.
I tu się urywa?
Tu się urywa. Pamiętnik urywa się 16 września 1939 roku.
W przeddzień inwazji wojsk radzieckich.
Tak.
Z tego wynika, że pani dziadkowie i mama z siostrą uciekali.
Tak. No z powodu zagrożenia, no po prostu nie wiedzieli, co się dzieje. Wsiedli na furmankę i na wieś do gospodarzy.
Potem wrócili.
I wrócili potem.
To jest ten dom tu na zdjęciu, gdzie dziadkowie mieszkali.
Tak, tak. Wygląda na drewniany dom. Mama opowiadała, że to były piękne tereny, mieli dużo zieleni, duży ogród, sad, jabłka, swoje śliwki. No.
Jak przebiegała ta wojna w Łódzku?
Tego nie wiemy.
Cała
czwórka żyła w tym domu w Łódzku do 1942 roku, bo teraz się zaczyna następna opowieść. W zimie 1942 na 1943 roku zapukał do moich dziadków Dawid Prital, który uciekł z getta. I poprosił mojego dziadka: panie Zygmuncie, proszę mnie przenocować jedną noc. Ponieważ oni się znali wcześniej, dziadek się zgodził.
Ile Dawid miał lat wtedy?
On był starszy od mojej mamy, 20 albo troszkę więcej mógł mieć lat. No i ta jedna noc przeciągnęła się do 5 miesięcy. Na strychu mieszkał. Jak zaciągali okiennice w domu, tak żeby nie było widać nigdzie z zewnątrz, bo sąsiedzi mogliby zaglądnąć, to schodził na dół i normalnie z nimi tam przebywał. Traktowali go jak członka rodziny po prostu. A jak była taka sytuacja, że coś, jakieś zagrożenie było, to natychmiast ukrywał się na strychu. Moja mama w tym czasie musiała z tej młodej takiej dziewczyny, która jeździła na rowerze i sobie nie zdawała z niczego sprawy, natychmiast dorosnąć. Bo nie wolno jej było zdradzać tej tajemnicy. Ani Jagódce, ani nikomu innemu, a była gadatliwa. Gdyby ktokolwiek się dowiedział o tym, że oni przechowują Żyda, no to wiadoma sprawa, że no wymordowaliby całą rodzinę. Po tych 5 miesiącach pobytu u moich dziadków, kiedy nastała wiosna, odszedł od nich z domu i nie będę się już w szczegóły wgłębiać, w każdym bądź razie przetrwał wojnę. No i w 1948 roku mam zdjęcia, że przebywał w Łodzi, tam się ożenił z Emmą. Tam się urodził jego syn, pierwszy Szlomo. I potem wyjechali do Izraela. Ale utrzymywali cały czas z nami kontakt. I w 60 roku napisał Dawid swoje wspomnienia i pamiętnik taki. Ja mam tylko fragment dotyczący tych dziejów z moją rodziną związanych. A tytuł tego fragmentu jest: gdyby wszyscy byli tacy jak oni. Wspomnienia te poświęcam sprawiedliwym wśród narodów. Spośród Polaków, Ukraińców i Czechów. Ludziom w mieście i na wsi, którzy pomagali Żydom prześladowanym w okresie niemieckiej okupacji. Ludzie ci przychodząc z pomocą, narażając na śmierć życie własne i życie swoich rodzin, uratowali godność ludzką. Na zawsze pozostałem wdzięczny szlachetnej rodzinie Brun. Ci dobrzy ludzie gościli mnie w swoim własnym domu owej krytycznej zimy roku 1942 na 1943, po tym jak uciekłem z getta i obozu pracy w Łódzku. I teraz jest fragment dosyć obszerny, jak on uciekł z tego getta, jak to się stało. Był to 11 grudnia 1942 rok. Pogrążony w rozmyślaniach zbliżyłem się do rosyjskiego cmentarza graniczącego z obozem w gimnazjum. Zastanawiałam się, z której strony wejść z powrotem do obozu, bo on wyszedł z tego obozu i chciał wrócić normalnie. Zbliżyłem się do wejścia, gdy nagle oczom moim ukazał się wstrząsający widok. Obóz był otoczony przez żandarmów niemieckich i ukraińskich. Nastąpił koniec resztki łódzkiego żydostwa. Przeszła mi myśl przez głowę. W pośpiechu oddaliłem się od niebezpieczeństwa. Na szczęście Niemcy byli zajęci wydarzeniami wewnątrz obozu. Teraz stało przede mną pytanie, dokąd iść? Nie mogłem wrócić do Polaka, którego odwiedziłem poprzedniego dnia, ponieważ ten oświadczył mi dosłownie, że tylko w zamian za pieniądze jest gotów ukryć Żydów. Zdecydowałem się udać do rodziny polskiej, do rodziny Brunów. Już od roku łączyły mnie z tą rodziną więzy przyjaźni, ale nigdy nie obiecywali, że przyjdą mi z pomocą w razie potrzeby. Przybyłem do nich przed wieczorem i poprosiłem, żeby mi zezwolili przenocować u nich jedną noc. Czułem, jak zapanowało napięcie w domu z powodu niebezpiecznego gościa. Noc spędziłem na rozmyślaniach nad kolegami i przyjaciółmi, których pozostawiłem w obozie. Nastąpił ranek, a za nim ogromny strach i pytanie. Co robić? Dokąd iść? Tutaj szeroko opisuję ten pobyt, ale taką ciekawostkę przeczytam jeszcze, dobrze?
Proszę bardzo.
Ciekawy jest sposób myślenia u różnych ludzi. Ciekawe są źródła, z których czerpią miłość bliźniego. Pan Brun był wojskowym. Był człowiekiem niereligijnym. Za to wierzył w ludzi, wierzył w człowieka, kochał naturę, zwierzęta i roślinność. W chwilach przygnębienia mówił: Panie Dawidzie, jestem stary. Widziałem wiele w życiu. Ale doszedłem do wniosku, że wszystko przemija, tak dobro, jak i zło. Wierz mi, Dawidzie, że okupacja niemiecka też minie jak zły sen. Jego żona, starsza kobieta, czyli moja babcia, była bardzo religijna i przestrzegała wszystkie religijne przykazania i okazywała mi stosunek przyjacielski, prawie że macierzyński. Wiosna wtargnęła przez okno do pokoju naszego domu. Pamiętam to ciężkie uczucie, kiedy widziałem kwitnące drzewa, kwiaty. Czy to jest możliwe, że po tym wszystkim, co się stało, przyroda pozostała taka sama? Trzeba było otworzyć okna i czułem, że muszę opuścić to miejsce. Stanęło przede mną odwieczne pytanie, dokąd? Przepraszam, bo ja wielokrotnie czytałam już te wspomnienia, zawsze się wzruszam tak samo. Zawsze to wywołuje u mnie takie samo uczucia.
Czy pani wie, chociaż w skrócie, gdzie on poszedł?
Do partyzantów, ukrywał się u różnych ludzi. Właśnie dlatego on pisze, że różnego pochodzenia ludzie mu udzielali schronienia.
Kontakt po wojnie został nawiązany. On was odnalazł, czy rodzice jego?
Właśnie ja tego też nie wiem dokładnie, bo przecież mój dziadek i moja mama z siostrą, bo babcia umarła w czasie wojny, już zostali wysiedleni po prostu. Jakim cudem oni się odnaleźli dalej, to ja tego nie wiem. W każdym razie Dawid był bardzo wdzięczny. W każdym liście okazywał tą wdzięczność bardzo, nawet po śmierci dziadka. Chciał, żeby to jakoś uhonorować, ponieważ w tym czasie powstało Jod Waszem i Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, więc moja mama jako jedyna, która już została z tej rodziny, została uhonorowana Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Gdzie to było wręczone?
Wręczone było w Warszawie, natomiast w 1986 roku moja mama została zaproszona przez Dawida, przez jego żonę do Izraela. I w tym czasie Powstało wiodł waszem ogród sprawiedliwy wśród narodów świata i tam sadziła drzewko. To był czerwiec 1986 roku. Mama była tam cały miesiąc. Poznała całą rodzinę ich.
Ma pani tu takie wzruszające zdjęcie, zresztą z gazety izraelskiej.
Z gazety, bo mama tam była przyjmowana z honorami bardzo wielkimi. Wszędzie z kwiatami, z wdzięcznością, wszędzie czytano te wspomnienia Dawida.
Czy to było ich pierwsze spotkanie po wojnie?
Tak, pierwsze spotkanie po latach. Przez wszystkie lata utrzymywali korespondencję. A tymczasem pojechała tam i całą rodzinę poznała. Trzech synów, którzy mieli swoje rodziny i swoje dzieci już. Mieszkali w kibucu koło Jerozolimy, 18 kilometrów od Jerozolimy. A później te losy tych synów już jego, to się różnie układały, bo wyjeżdżali gdzieś tam. No w każdym razie jedna rodzina mieszka do tej pory w kibucu. Ja się wcześniej nie interesowałam w ogóle historią, bo wiadomo, człowiek jest zajęty życiem codziennym, wychowywaniem dzieci i tak dalej. I nie miałam czasu, żeby zapytać mamę o te wszystkie rzeczy. Dopiero w chwili, kiedy moja mama umarła, kiedy już moje życie uregulowało się, zaczęłam sięgać do tej historii.
To rozumiem, że te pamiątki tym większą mają wagę.
Wartość. Zostałam jakby z tym wszystkim sama, z tym, że w tej chwili taka sytuacja jest, że przekazuję to swojemu synowi, swojej córce i swoim wnuczkom.
Pani Miro, jest dalszy ciąg tej opowieści, bo po latach pani ich odnalazła,
tak.
Ale to zostawimy sobie na drugi odcinek.
Jeśli państwo by chcieli usłyszeć w całości wspomnienia mojej mamy, nagrałam na Instagramie, mam to pod swoim imieniem i nazwiskiem, Mira Hordyńska.